Twoje zachowanie doprowadza mnie do szewskiej pasji. Dlaczego za każdym razem, kiedy wracam z zebrania w Twojej szkole, muszę być zdenerwowana? Tyle razy Ci mówiłam. Ucz się, odrabiaj zadanie, nie pyskuj do nauczycieli. A tutaj znowu to samo. Jaki wstyd. Czy ja zawsze muszę przychodzić rozgniewana z zebrania w Twojej szkole? Czy Ty nie potrafisz normalnie jeść tej zupy? Mówiłam Tobie, żebyś nie siorbał, nie chuchał, nie mlaskał. Drażni mnie to okropnie. Mamo, ale ja tak zawsze jem zupę. Nie pyskuj. Ja Ci mówię, żebyś tak nie robił. To Ty na złość znowu to samo. Butów też nigdy nie czyścisz przed wejściem do domu. Robisz to specjalnie. Na złość. Aby mnie wkurzyć. To dopiero połowa dnia, a ja już nie mam do niczego siły, ani tym bardziej ochoty. Witam Was serdecznie już na przedostatnim kazaniu pasyjnym. Na tegorocznych Gorzkich Żalach zastanawiamy się nad tematem grzechów, grzechów głównych. Rozpoczęliśmy od refleksji na temat pychy, potem była chciwość, zazdrość, lenistwo i nieczystość. A dzisiaj, jak nie trudno się domyśleć, będziemy zastanawiać się nad grzechem gniewu. Tak więc kolejne spośród grzechów głównych – gniew. Nikt z Was pewnie nie zaprzeczy, jeżeli powiem, że wszyscy, jak tutaj jesteśmy, byliśmy kiedyś w szponach gniewu. Sytuacje, które mogą w nas rozpalić to uczucie, są całkowicie różne. Może kogoś do czerwoności doprowadza sąsiadka i jej ukochany piesek, który zaczyna wariować akurat wtedy, kiedy chcemy odpocząć. Być może ktoś z małżonków często czerwieni się z gniewu na swojego męża czy żonę, której zachowania drażnią i działają jak płachta na byka. Być może kogoś z nas prowokuje do gniewu nadopiekuńczy rodzic, który kontroluje każdy nasz ruch, pomimo tego, że jesteśmy pełnoletni, albo nawet gdy mamy już parę dziesiąt lat. Niezależnie więc od wieku, wykształcenia czy płci, wiemy doskonale, jak smakuje gniew. Gniew, który gotuje w nas krew. Na samym początku musimy jednak zaznaczyć, że gniew jako uczucie nie jest jeszcze grzechem. Jak już kiedyś wspominaliśmy, uczucia, które często rodzą się w nas, pojawiają spontanicznie, niemal automatycznie, nie są same w sobie grzeszne. To dopiero nasze działanie, które wypływa z danego uczucia, podlega ocenie moralnej. Dopiero nasze zachowanie może być dobre lub złe. Dla przykładu. Jadąc spokojnie samochodem, ni stąd, ni zowąd, ktoś wymusił mi pierwszeństwo. Musiałem ostro zahamować, ciśnienie poszło w górę, zdenerwowanie, gniew, setki myśli, czy zdążyłem zahamować, czy nie obrysowałem samochodu, czy czasem już ktoś nie przykleił się do mojego tylnego zderzaka. Niezależne uczucie. Ale gorzej będzie, gdy klnąc jak szewc zacznę trąbić, wyprzedzać daną osobę, która zawiniła i grożąc pięścią pozwolę jej odczytać z moich ust serdeczne podziękowanie, niekoniecznie ułożone w piękny wiersz. Gniew, jako niezależne uczucie, przerodził się w życzenie komuś zła, w nienawiść. Jeśli myślimy o gniewie, zapewne do głowy przychodzi nam historia pewnych braci. Historia owa znajduje się w Księdze Rodzaju. Posłuchajcie. Gdy po niejakim czasie Kain składał dla Pana w ofierze płody roli, zaś Abel składał również pierwocinę ze swej trzody i z ich tłuszczu, Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. Pan zapytał Kaina, dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. Rzekł Kain do Abla, brata swego, chodźmy na pole. A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go. Wtedy Bóg zapytał Kaina, gdzie jest brat twój Abel? On odpowiedział, nie wiem, czyż jestem stróżem brata mego? Rzekł Bóg, cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi. Dwóch braci, rodzeństwo, jedna krew. Jedli przy jednym stole, razem się bawili i wychowywali. I w tak bliską relację, w życie rodzinne, w braterstwo, wkradło się to przekleństwo gniewu. Przeklęty gniew zawładnął, opanował, rozpalił bez opamiętania Kaina, który zabił swojego brata. Zabójstwo, i to w dodatku u zarania rodzaju ludzkiego, uczy nas, że gniew kryje się w naszych sercach, że jest cicho wpisany w nasze życie i tylko czeka. Wyczekuje odpowiedniego momentu, może naszej nieuwagi, aby wybuchnąć i zacząć niszczyć naszych bliźnich. Co żeś uczynił? Coś narobił? Zdaje się pytać Bóg. Coś zrobił, woła Stwórca do swojego zagniewanego dziecka. Bóg mówi do bratobójcy, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. Grzech chce nas opanować. Szatan chce przejąć kontrolę nad naszym życiem, nad naszym zachowaniem. I święty Piotr Apostoł doda, diabeł jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawiajcie się jemu. Diabeł i jego sprawy krążą jak lew żądny krwi, krwi naszych dusz. Psychologia podpowiada nam, że gniew jest reakcją emocjonalną i może być odpowiedzią na niepowodzenie, na naszą porażkę. Coś się nie udało, ponosi mnie gniew. Niekiedy gniew wiąże się od razu z nastawieniem agresywnym. Zdarza się, że gniew jest konsekwencją czyjegoś zaczepnego lub irytującego zachowania. Sam gniew składa się z trzech części. Najpierw jest sama myśl, jak powiedzieliśmy, często spontaniczna, niezależna od nas. Później przychodzi reakcja naszego organizmu, czyli wzrasta ciśnienie, serce bije szybciej, wydzielany jest hormon stresu, pocą się dłonie. A dopiero na samym końcu, po myśli i po reakcji naszego organizmu, powstaje jakieś zachowanie, które oceniamy jako dobre albo jako złe. Zastanawiając się nad grzechem gniewu, trzeba nam zauważyć, że zawiera się on w piątym przykazaniu Bożym. Nie zabijaj. Jeśli gniew posuwa się do dobrowolnego pragnienia zabójstwa lub ciężkiego zranienia bliźniego, stanowi grzech śmiertelny, grzech ciężki. Chociaż pewnym jest fakt, że pragnienie odwetu, zemsty jest całkowicie niedopuszczalne i grzeszne, to jednak gniew ma jeszcze szersze znaczenie. Nie tylko zabójstwo, rzecz jasna, przynależy do tego przykazania. Jezus mówi coś bardzo zaskakującego, mnie przejmującego strachem, lękiem. Mówi bowiem Jezus: słyszeliście, że powiedziano przodkom nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu głupcze, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł durniu, podlega karze piekła ognistego. Ile razy zdarza się nam oceniać drugiego człowieka tego typu słowami? Ona jest durna, tamten jest głupi, do niczego. Niby niewinne słowa, a w rzeczywistości zabijamy. Nasze słowa mogą zabijać. Nasze słowa mają gigantyczną moc. Mogą budować miłość, przyjaźń, zażyłość, dobro. Ale także mogą niszczyć, niszczyć człowieka, mordować jego godność. Nie zabijaj. To znaczy, nie morduj kogoś ani czynem, ani słowem. Kiedy podczas swojej męki Chrystus miał do czynienia z gniewem? Posłuchajcie fragmentu wizji błogosławionej Katarzyny Emmerich. Do biczowania wyznaczono 6 oprawców. Byli to jacyś łotrzykowie gdzieś z Egiptu, którzy pojmani pracowali tu przymusowo przy budowlach i kanałach jako niewolnicy lub więźniowie. Do posług w pretorium wybierano zwykle najpodlejszych i najokrutniejszych. Z twarzy i całej postaci tych pachołków przebijało coś zwierzęcego, diabelskiego. Wyglądali jakby na wpół pijani. Niejednego już biednego grzesznika ubiczowali na śmierć przy tym słupie. Chociaż Jezus szedł chętnie, bili go pięściami i postronkami, darli, szarpali i ciągnęli do słupa. Nie da się opisać, z jakim barbarzyństwem dręczyły Jezusa te psy wściekłe w ludzkim ciele przez tę krótką chwilę. Przyprowadziwszy go do słupa, zdarli gwałtownie ów worek, w który go Herod kazał ubrać na szyderstwo. I prawie po ziemi tarzali biednego Jezusa. Raz jeden zwrócił Jezus głowę ku swojej najboleściwszej matce, stojącej nieopodal z innymi niewiastami w kąciku hali. Zwróciwszy się do słupa, by zakryć nim obnażone ciało, rzekł do Najświętszej Panny: odwróć Twe oczy ode mnie. Nie wiem, czy wypowiedział to głośno, czy pomyślał tylko w duchu, ale czułam, że Maryja usłyszała te słowa. W tej bowiem chwili odwróciła się i upadła omdlała na ręce otaczających ją świętych niewiast. Pan nasz, Syn Boga, Zbawiciel, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, drgał i kurczył się jak nędzny robak pod razami tych łotrów. Jęczał cicho, a jęk jego słodki, dźwięczny jak serdeczna modlitwa, mieszał się ze świstem rózg jego dręczycieli. Po kwadransie biczowania odstąpili oprawcy, a przyłączywszy się do swych kolegów, zaczęli się w najlepsze upijać. Po tak bolesnej operacji całe ciało Jezusa pokryte było pręgami sinymi, brunatnymi i czerwonymi. Krew święta spływała w perlistych kroplach na ziemię. Drgania bolesne wstrząsały tym biednym ciałem, a wokoło, zamiast litości, słychać było tylko drwiące, szydercze okrzyki. W jaki sposób walczyć z gniewem? Podstawą, całkowitym fundamentem jest uprzednie przygotowanie się. Można powiedzieć, ubranie kamizelki kuloodpornej, a w tym wypadku kamizelki gniewoodpornej. Co mam na myśli? Gniew bardzo często budzi się w nas jako reakcja na słabość naszych bliźnich. Gniew rozpala się w odpowiedzi na grzeszność, na niedoskonałość drugiego człowieka. Ktoś nie potrafi zrobić prostej rzeczy, ma irytujący głos, dziwne zachowania. Budzi się gniew. Ale popatrzmy na takie sytuacje z innej strony. Czy my sami jesteśmy inni? Czy my jesteśmy idealni? Nie sądzę. Aczkolwiek wszystkim nam tego życzę. Jednak pozwólcie, że na potrzebę tego kazania uznajmy, że jednak idealni nie jesteśmy. Jeśli więc patrząc w lustro, powiesz szczerze, że jestem słaby, tak samo albo bardziej słaby niż moi bliźni, to nie masz na co się gniewać. Jesteś przecież taki sam jak drugi człowiek. Jestem słaby, słaba. Koniec kropka. Taki jak wszyscy inni. Dlatego szkoda nerwów i naszego zdrowia na gniewanie się. A co zrobić, gdy uczucie gniewu zaczyna buzować w nas i lada moment zdaje się nam, że wybuchniemy? Po pierwsze, nie pozwólmy, aby to nasze wzburzenie wylało się na drugiego człowieka. Wiemy doskonale, że samo uczucie nie czyni grzechu, ale dopiero to, co z nim zrobię. Gniewasz się? Odejdź na bok. Weź głęboki oddech. Może będzie potrzebny drugi, trzeci, czwarty. Wyżal się komuś bliskiemu. Gdy ciśnienie trochę opadnie, przemyśl sprawę. Daj sobie przerwę, dopóki twój umysł nie będzie na powrót czysty i niezmącony gniewem. Jeśli jednak dałeś się ponieść emocjom, gniewowi i wszystko już jest stracone, nabierz odwagi i przyznaj się do winy. Proś o przebaczenie. To bardzo ważne, aby przez niezagojony gniew nie niszczyć naszych rodzin, przyjaźni, znajomości. Poniosło cię? Wyjaśnij jak najprędzej sytuację, aby nie zakwaszała twojego życia, żeby cię nie męczyła z dnia na dzień. Żyj tak, abyś mógł spokojnie, z czystym sumieniem kłaść się do łóżka. Popatrzcie, co mówi Księga Przysłów, Stary Testament. Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym? Jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów? Prosta zasada wzajemności. Chcesz mieć przebaczone? Przebaczaj. Tak jak w modlitwie Ojcze Nasz. Odpuść nam nasze winy, bo i my odpuszczamy. Przebaczaj i proś o przebaczenie. Nikomu korona z głowy nie spadnie, a będziemy żyli bardziej spokojnie, bez zbędnej nienawiści. Tak, jak powinni żyć katolicy. O Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. Pozwól mi za przykładem Jezusa przyjąć także ten grzeszny, niedoskonały świat takim, jakim jest, a nie jakim ja chciałbym, aby był. Panie, broń mnie od wszelkiego gniewu i nienawiści. Amen.